Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio Grażyna Chmurska i technik Frederik. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 27 marca. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dzisiaj z udziałem Katarzyny Zawickiej, Piotra Rosochowicza i Krzysztofa Rutkowskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji rozmowę w Strasburgu Andrzeja Gebera z profesorem Jerzym Buzkiem, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeżyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata, a zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Chińczycy złapali się w sidła własnej propagandy, organizując pod ścisłą eskortą wycieczkę grupy zagranicznych dziennikarzy do stolicy Tybetu, aby im pokazać prawdę. Prawda doszła do głosu na konferencji prasowej urządzonej dla 26 dziennikarzy. Podczas przemówienia chińskiego administratora w lasie, w siedzibie jednej ze świątyń, kilkudziesięciu młodych mnichów przedarło się przez policyjny kordon i przerwało dyskurs Chińczyka, który zapewniał, że w Tybecie panuje spokój, jak klika Dalaj Lamy nie będzie już więcej szkodzić. Mnisi krzyczeli: nie wierzcie im, oni wami manipulują, oni kłamią. Wedle jednego z obecnych dziennikarzy incydent trwał kwadrans i mnisi zdążyli się poskarżyć na dławienie ich swobód, zanim chińscy policjanci wyprowadzili intruzów do innej części świątyni, której mnichom z chińskiego rozkazu nie wolno opuszczać od czasu zamieszek z 10 marca. Grupa dziennikarzy stwierdziła ponadto, że w lasie atmosfera jest bardzo napięta i po dwóch tygodniach od rozruchów czuć nadal tam swąd spalenizny. Chiny przestrzegły w czwartek Unię Europejską przed ingerowaniem w sytuację w Tybecie, wyrażając nadzieję, iż nie skieruje ona błędnych przesłań do Dalaj Lamy. Następuje to w dzień przed nieformalnym spotkaniem w Słowenii ministrów spraw zagranicznych Unii, podczas którego Europejczycy próbowali będą zestroić skrzypce w kwestii ewentualnego bojkotu politycznego ceremonii otwarcia igrzysk w Pekinie. Nie przyjdzie im to łatwo, gdyż stanowiska poszczególnych rządów są na razie bardzo rozbieżne. Premier Donald Tusk oświadczył w czwartkowym wywiadzie dla dziennika, że nie ma zamiaru uczestniczyć w owej ceremonii. Podobny zamiar zakomunikował dziś prezydent Estonii, Tomasz Henryk Ilves. Dzień wcześniej uczynił to samo na swojej internetowej stronie prezydent Czech Václav Klaus. Natomiast premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, powtórzył, że nie zamierza otwarcia igrzysk bojkotować. Występujący z nim na wspólnej konferencji prasowej w Londynie prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, powiedział ze swojej strony, iż skonsultuje się z innymi krajami Unii Europejskiej i obserwować będzie uważnie rozwój sytuacji w Tybecie, zanim podejmie decyzję o wzięciu lub niewzięciu udziału w inauguracji olimpiady. Kilkunastu francuskich sportowców wystosowało list otwarty do prezydenta Chin Hu Jintao, domagając się od niego, by nie psuł igrzysk i dotrzymał danego słowa w materii poszanowania praw człowieka. Gwałtowne represje w Tybecie przeczą obietnicom złożonym ruchowi olimpijskiemu. Podstawowe prawa nie są respektowane. Nie ma dziś w Chinach ani wolności osobistej, ani wolności słowa, stwierdzają sportowcy w apelu opublikowanym przez tygodnik Le Nouvel Observateur. Wśród sygnatariuszy są takie sławy jak Christine Aron, Muriel Urtis, Johan Diniz czy Romain Menil. Tu Paryż, Radio France International. Podczas gdy brytyjska prasa brukowa i nie tylko nie może otrząsnąć się z wrażenia, jakie zrobiła na niej Carla Bruni, w której wszyscy chcą widzieć nową Lady Di lub Jacqueline Kennedy, jej małżonek zajął się w czwartek sprawami poważniejszymi, nawet jeśli o nie omieszkał z dumą stwierdzić, że Carla przynosi zaszczyt Francji. Prezydent Sarkozy przeszedł dzisiaj do ćwiczeń praktycznych z nowego braterstwa, jakie zaoferował Brytyjczykom podczas owacyjnie przyjętego wczorajszego wystąpienia w parlamencie. Po krótkiej rozmowie przy 10 Downing Street francuski gość odbył spotkanie na szczycie z premierem Brownem w miejscu nietypowym, a mianowicie na stadionie Emirates Stadium, stadionie Arsenalu, najbardziej francuskiego, jak się zwykło mówić, z brytyjskich klubów. Polaków, odmawiając z nim szereg spraw międzynarodowych. W wydanym po tym spotkaniu komunikacie oba kraje domagają się m.in. większej przejrzystości rynków finansowych, wzywając banki do szybkiego i kompletnego ujawniania skali ponoszonych przez nie strat. Na wspólnej z Gordonem Brownem konferencji prasowej Nicolas Sarkozy zmuszony był powrócić do kwestii Afganistanu, jako że rzucona przeze nim w Westminsterze propozycja wysłania tam dodatkowych francuskich oddziałów wywołała we Francji żywą krytykę ze strony lewicowej opozycji i nawet wątpliwości w łonie rządzącego obozu. Wychodząc naprzeciw żądaniom lewicy, lecz również przewodniczącego parlamentu Bernarda Akwaye, prezydent zapowiedział w Londynie, iż parlamentarna debata na ten temat oczywiście się odbędzie. Tu Paryż Refi.
Mimo napływających z różnych stron świata protestów, milicja białoruska nadal prześladuje opozycję. W czwartek od rana zatrzymywała niezależnych dziennikarzy, a służby bezpieczeństwa przeprowadzały rewizje w siedzibach niezależnych mediów. Konfiskowały sprzęt reporterski i komputery, wyłączały telefony. Zablokowano miński oddział Europejskiego Radia dla Białorusi, sponsorowanego przez Komisję Europejską. Akcja była prowadzona równolegle w wielu miastach, m.in. w Mińsku, w Gomlu, w Grodnie. Zarówno w siedzibach mediów, jak i w mieszkaniach dziennikarzy. Rzecznik Radia Racja oświadczył, że dwóch reporterów zostało aresztowanych. Łukaszenko nawoływał ostatnio do poprawy stosunków z państwami zachodnimi, jednak ostatnie sankcje wymierzone przeciwko Mińskowi, zwłaszcza te nałożone przez Stany Zjednoczone na koncert naftowy Belneftehim, doprowadziły do kryzysu dyplomatycznego między Mińskiem i Waszyngtonem. Obecna akcja wymierzona przeciwko wolnym mediom miała miejsce 2 dni po brutalnym rozpędzeniu przez milicję pokojowej manifestacji opozycji w Mińsku i po napływających ze wszystkich stron krytykach i potępieniu tych represji.
Premier Iraku Nuri al-Maliki zapowiedział, iż nie wstrzyma ofensywy na południu kraju przeciwko radykalnym milicjom szyickim. Dymisji premiera zdrajcy domagały się w czwartek tysiące szyickich manifestantów na ulicach miasta Sadra, ubogiej dzielnicy Bagdadu. W Basrze na południu co kilkanaście minut rozlegały się dziś rano eksplozje. Od wtorku, gdy zaczęła się operacja wojsk irackich w południowej części kraju, mająca wszelkie znamiona wewnątrz szyickie wojny domowej, zginęło już dobrze ponad 100 osób. Samej tylko minionej nocy w starciach w mieście Kut o 170 kilometrów na południowy zachód od Bagdadu zginęły 44 osoby, 40 rebeliantów i 4 irackich policjantów. Wedle miejscowej policji siłom rządowym udzielili tam wsparcia Amerykanie. W środę premier Maliki dał bojownikom Muqtady al-Sadra 72 godziny na złożenie broni, grożąc w przeciwnym razie poważnymi sankcjami. W wielu miastach na południe Iraku obowiązuje od środy stan wyjątkowy. FBI odnalazła w Iraku zwłoki 3 Amerykanów, którzy pracowali dla spółki ochraniarskiej Crescent Security. Całą trójkę uprowadzono w listopadzie 2006 roku. Premier Tusk wyraził nadzieję po czwartkowym spotkaniu z prezydentem Lechem Kaczyńskim, że z początkiem kwietnia nastąpi w Sejmie ratyfikacja traktatu lizbońskiego. Podobnemu przekonaniu dał wyraz prezydent, zaznaczając, że poszukiwanie kompromisu możliwego do przyjęcia przez parlament będzie kontynuowane. U wybrzeży Morza Czarnego rozbił się śmigłowiec ukraińskiej Straży Granicznej. Na pokładzie znajdowało się 13 osób, 3 członków załogi oraz oficerowie straży i 1 cywil. Tylko jedna osoba ocalała. Tu Paryż RFI. We francuskich Ardenach w Charleville-Mézières rozpoczął się proces Michela Fournireta, oskarżonego o popełnienie licznych gwałtów i 7 morderstw. To francuski temat dnia.
Fourniret oświadczył, że jeśli jego proces nie będzie się odbywał przy drzwiach zamkniętych, będzie milczał jak zaklęty. Pałac Sprawiedliwości oblegany jest przez 400 dziennikarzy przybyłych z całej Europy. Proces seryjnego mordercy budzi powszechne zainteresowanie. Zaczął się od teatralnych gestów oskarżonego, zachowującego milczenie, w zamian za to zwracającego się do przewodniczącego sądu na piśmie. Te popisy zostały ostro skrytykowane przez adwokatów rodzin ofiar, dla których proces jest zbyt bolesny, aby dodatkowo jeszcze narażać się na takie wygłupy. Jeden z obrońców oskarżonego stwierdził, że Fourniret odstawił swój cyrk, ale w końcu będzie zeznawał. Na ławie oskarżonych zasiada również żona Fournireta, Monique Olivier. Ich proces potrwa 2 miesiące, obojgu grozi wyrok dożywocia. Zatrzymany w Belgii w 2003 roku na mocy umowy o ekstradycję, przewieziony do Francji w 2006, 65-letni Michel Fourniret oskarżony jest o porwanie, uwięzienie, zgwałcenie lub próbę gwałtu oraz zamordowanie 7 dziewczynek między 1987 a 2001 rokiem. 6 przypadków miało miejsce we Francji i 1 w Belgii. Jego żona oskarżona jest o dokonanie wraz z mężem jednej zbrodni i współudział w 4 innych. Zgodziła się ona na pomoc w porwaniu dziewcząt pod warunkiem, że Fourniret, którego poznała z ogłoszenia, zabije 2 jej poprzednich mężczyzn, którzy jakoby byli wobec niej brutalni. Fourniret warunek przyjął, ale ostatecznie go nie spełnił. Ojciec 5 dzieci pochodzących z 3 związków, w tym jedno z Monique Olivier, określany jest przez psychologów jako zboczeniec o skłonnościach narcystycznych i manipulatorskich.
I tyle w dzienniku RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz.
Jak nie trudno się było domyśleć, poranna prasa paryska wypełniona jest po brzegi fotografiami i sprawozdaniami z pierwszego dnia wizyty prezydenckiej pary w Londynie. Nicolas Sarkozy uśmiechnięty w karocy, obok uśmiechniętej królowej Elżbiety II. Uśmiechają się wszyscy na fotografiach. Prezydent i królowa, lordowie i książęta, nawet żołnierze królewskiej gwardii uśmiechają się regulaminowo. Najwdzięczniejszy uśmiech zdobi jednak lico Carli Bruni. Zarówno Le Figaro, jak i Libération, jak i Le Parisien uśmiech ów wydobywają. Nie tylko uśmiech, również szczegóły kreacji prezydenckiej małżonki. Szary płaszcz od Diora, czarne rękawiczki od Diora, szary toczek od Diora i czarna torebka od Diora zajmują tyle samo miejsca w porannej prasie paryskiej, jak uśmiechy królewskiej pary i uśmiech Nicolas Sarkozy'ego. Paryskie dzienniki zgodnie podkreślają, że rozpoczął się miodowy miesiąc w stosunkach francusko-brytyjskich. Le Figaro drukuje najważniejsze fragmenty przemówienia Sarkozy'ego w połączonych izbach brytyjskiego parlamentu i relacjonuje, niemalże minuta po minucie, przebieg pierwszego dnia wizyty prezydenckiej pary na wyspach. W Libération znajdujemy artykuł o sytuacji w Tybecie. Jego tytuł Tybet – dezinformacja na co dzień. Czytamy w nim m.in., że chińska komunistyczna machina propagandowa kręci się na pełnych obrotach. Chińskie media w kółko powtarzają tę samą śpiewkę i te same obrazy. Manifestantów tybetańskich pokazują jako spragnionych krwi zbrodniarzy, złodziei i bandytów, którzy dopuszczają się niesłychanych okrucieństw na niewinnych chińskich obywatelach i bezbronnych policjantach, pomstują na sabotażystów igrzysk olimpijskich i oczywiście na straszliwą klikę Dalaj Lamy. W chińskich mediach nie uświadczysz jednak żadnego obrazu pokazującego chińską armię, tysiące uzbrojonych policjantów, ani słowa nie usłyszy się w sprawie przyczyn konfliktu. We wtorek chińska prasa rozpisywała się w związku z zapaleniem znicza olimpijskiego. Czytamy w Libération o sukcesie i symbolu pełnym pokojowego i demokratycznego znaczenia, o przesłaniu braterstwa i wolności na cały świat. O proteście reporterów bez granic chińskie media oczywiście nie wspomniały. Telewizja w chwili protestu przerwała transmisję na żywo bez żadnego komentarza. Ponadto w Chinach zaczęła się nagonka na prasę zachodnią oraz zachód na wielką skalę, w najlepszym komunistycznym stylu. Jedna z oficjalnych chińskich stron internetowych zamieściła diatrybę przeciwko CNN oraz prasie zachodniej, nazywając demokratyczne media mianem zachodnich mediów nazistowskich Goebbelsa. Nowe Chiny opublikowały serię artykułów o zachodniej arogancji zgodnej z tradycją chrześcijańską. Chiny prześcigają się w wyłapywaniu drobnych nieścisłości popełnianych przez zachodnich dziennikarzy. Strona internetowa YouTube została wyłączona. Strony internetowe CNN i BBC wyłączają się natychmiast, jeśli ktoś wystuka na nich słowo Tybet. Natomiast chińskie strony internetowe, dotychczas cenzurowane, są dostępne, ale tylko dlatego, że mnożą się na nich listy protestacyjne Chińczyków nieposiadających się z wściekłości przeciwko Tybetańczykom. Na tych stronach pojawiają się na przykład takie oto kwiatki. W imię wolności prasy protestuje przeciwko manipulacjom prasy zachodniej, która spotwarza kraje rozwijające się. Prasa zachodnia kłamie, manipuluje i cenzuruje. Ponadto Chiny grożą. Grożą odwetem w stosunku do tych wszystkich krajów, które nawiążą jakiekolwiek kontakty oficjalne z Dalai Lamą lub postanowią Dalai Lamę u siebie gościć. Chiny złoszczą się też na Francję. Prezydent Sarkozy nie wykluczył wszak bojkotu uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Przed przyszłotygodniowym posiedzeniem na szczycie państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego Piotr Smolar, specjalny wysłannik Le Monde do stolicy Gruzji, Tbilisi, rozmawia z tamtejszym ministrem spraw zagranicznych Dawidem Bakradze. Francuski dziennikarz podkreśla, że nowy szef dyplomacji gruzińskiej towarzyszył w ubiegłotygodniowej podróży do Waszyngtonu prezydentowi Michailowi Saakaszwilemu. Głównym tematem jego rozmów z prezydentem USA Bushem było udzielane przez Stany Zjednoczone poparcie dla przystąpienia Gruzji do NATO i rozpoczęcie rozmów przygotowawczych, które mają mieć miejsce podczas bukareszteńskiego szczytu. Zdaniem Dawida Bakradze cały proces poprzedzający szczyty w Bukareszcie jest skomplikowany. Nikt spośród członków paktu nie ma wątpliwości co do tego, czy Gruzja ma, czy też nie przystąpić do NATO. Jedynym znakiem zapytania pozostaje, kiedy to nastąpi. Szef gruzińskiej dyplomacji uważa, że najlepszy moment do przyjęcia kandydatury Gruzji do NATO jest właśnie teraz. Specjalna misja paktu, która przebywała w Gruzji w styczniu, stwierdziła, że Tbilisi spełnia po temu wszelkie kryteria, tak militarne, jak i polityczne. Popierają nas Stany Zjednoczone, Kanada, kraje skandynawskie i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, podkreśla Bakradze. Neutralne stanowisko zajmują Hiszpania, Węgry i Islandia. Jest też kilka państw nastawionych sceptycznie do naszego członkostwa, między innymi Francja. Myślę, że przyznanie nam w Bukareszcie statusu państwa uprzywilejowanego w stosunkach z NATO stanowiłoby doskonały sygnał ze strony paktu w sprawie integralności terytorialnej, zwłaszcza w obliczu deklaracji niepodległościowej Kosowa. Sami Gruzini aż w 77% popierają wejście kraju do NATO. Jeśli Gruzja nie uzyska tego statusu w Bukareszcie i jako przyczynę podawać się będzie konflikty w Abchazji czy w Osetii Południowej, będzie to wyraźny sygnał, że wystarczy teraz Moskwie podtrzymywać konflikty w tym regionie świata i zapobiegać w ten sposób wejściu tych państw do NATO. Odrzucenie Gruzji oznaczałoby zamknięcie drzwi otwartych i przyznanie racji Rosji, co może być szalenie niebezpieczne. Polityka niedrażnienia Rosji może przynieść efekty na krótką metę, ale na pewno nie na długo. Po prostu prowadziłaby do zachęcenia w Moskwie radykałów wszelkiej maści do wywierania wszelkiego rodzaju nacisków. Kończy na łamach Le Monde, cytowany przez Piotra Smolara, gruziński minister spraw zagranicznych Dawid Bakradze.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy powierzył deputowanemu z ramienia UMP Pierre'owi Lelouchowi misję dotyczącą stosunków francusko-tureckich. Ma on natychmiast udać się do Ankary w celu nawiązania pierwszych kontaktów z władzami tureckimi. W styczniu prezydent Francji po raz kolejny sprzeciwił się wejściu Turcji do Unii Europejskiej. Jego zdaniem Turcja powinna się zadowolić uprzywilejowanym partnerstwem. Pierre Lelouch został pokonany w czasie ostatnich wyborów samorządowych, w których był kandydatem z ramienia UMP w 8. dzielnicy Paryża. Tymczasem minister spraw zagranicznych Turcji Ali Babakan ostrzegł, że ewentualna delegalizacja Partii Sprawiedliwości i Rozwoju AKP może doprowadzić do zawieszenia negocjacji w sprawie wejścia Turcji do Unii. Procedura delegalizacji została wszczęta 14 marca, kiedy to prokurator Trybunału Kasacyjnego złożył odpowiedni wniosek w Trybunale Konstytucyjnym. Oskarżył on AKP o działanie skierowane przeciwko laickości Turcji. Partia ta wywodzi się z ruchu islamskiego. Ali Babakan jest jej członkiem. Trybunał Konstytucyjny ma w najbliższych dniach orzec, czy zachowane zostały wszystkie wymagane formy przy składaniu wniosku, a dopiero potem ewentualnie zająć się meritum sprawy. Unia Europejska i Rosja podpisały w środę memorandum dotyczące problemu importu produktów roślinnych skażonych pestycydami. Ma ono pozwolić na bardzo szybkie załatwienie sprawy rosyjskiego embarga na polskie produkty. Komisja Europejska podkreśliła, że memorandum podpisane przez szefa rosyjskich służb weterynaryjnych Siergieja Andrea Dangwerta i zastępcę dyrektora Departamentu Zdrowia w Komisji Europejskiej Paolo Testori Coggi, ma ułatwić dialog w przypadku pojawienia się śladów pestycydów w produktach spożywczych importowanych przez Rosję z Unii. Komisja ma nadzieję, że dzięki temu Rosja zniesie w najbliższym czasie embargo nałożone na produkty polskie w październiku 2005 roku. Od października 2006 Polska z tego powodu blokuje negocjacje w sprawie porozumienia o zacieśnionej współpracy między Unią i Moskwą. W styczniu Rosja zniosła embargo na polskie mięso, nadal jednak obowiązuje tam zakaz wwozu produktów roślinnych. Słowenia, która pełni przechodnią funkcję przewodniczącej Unii Europejskiej, ma nadzieję na rozpoczęcie negocjacji z Rosją przed końcem czerwca, czyli zanim odda przewodnictwo Francji. Temat ten zostanie szeroko omówiony w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii w Słowenii w najbliższy piątek i sobotę. Porozumienie o partnerstwie ma zabezpieczyć duże dostawy gazu i ropy naftowej z Rosji do Unii. Jak stwierdził słoweński minister spraw zagranicznych Dmitrij Rupel, pozostaje jeszcze kilka drobnych przeszkód do pokonania, ale właśnie są one załatwiane. 27 państw Unii kończy również redagowanie deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, opracowywanej na życzenie Polski i Litwy. W ubiegłym tygodniu wszystkie państwa poza Litwą wyraziły zgodę na sformułowanie takiej deklaracji. Litwa, skłócona z Rosją na tle wstrzymania dostaw rosyjskiej nafty do rafinerii w Morzejkach, oświadczyła, że ma jeszcze pewne zastrzeżenia. Komisja Europejska stwierdziła, że aresztowanie członków opozycji na Białorusi jest absolutnie nie do przyjęcia. Przypomnijmy, że we wtorek na ulicę Mińska wyszli młodzi manifestanci, by uczcić 90. rocznicę proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. Milicja rozpędziła manifestantów przy pomocy pałek, pobiła również dziennikarkę telewizji i pracującego z nią operatora, skonfiskowała i uszkodziła ich sprzęt. Około 100 osób aresztowano. Komisja Europejska domaga się natychmiastowego ich uwolnienia. Europejski komisarz do spraw stosunków zagranicznych Benita Ferrero-Waldner stwierdziła, że jest nie do przyjęcia aresztowanie uczestników pokojowych manifestacji ani brutalne ich traktowanie. Pani komisarz była tym bardziej zdumiona tym zajściem, że ostatnio władze białoruskie wykazywały się jej zdaniem dobrą wolą, na przykład uwalniając 5 więźniów politycznych czy podpisując porozumienie w sprawie otwarcia w Mińsku delegatury Komisji Europejskiej.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Przenieśmy się teraz na chwilę do Strasburga. W czasie swej niedawnej jubileuszowej sesji 50-lecia Parlament Europejski w Strasburgu przyjął projekt rozporządzenia, który ustanawia Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Zacznie on funkcjonować już w lecie bieżącego roku. Siedziba, do której pretenduje Wrocław, nie została jeszcze wybrana. Nasz korespondent Andrzej Geber rozmawia na temat Instytutu z europosłem profesorem Jerzym Buszkiem.
Rozporządzenie kładzie nacisk na innowacyjność. Eurodeputowany profesor Jerzy Buzek uważa, że jest to obszar, w którym Europa musi nadrobić zaległości. Zbyt często, jego zdaniem, zdolni europejscy naukowcy i studenci nie są nagradzani za wyniki prac, ponieważ nie ma komu wdrożyć w życie ich pomysłów.
W Europie jest gorsza sytuacja niż w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii. Europejczycy wyjeżdżają wobec tego poza nasz kontynent i tam prowadzą wielkie odkrycia naukowe, wykorzystując wiedzę, którą zdobyli tutaj, na kontynencie europejskim, bo nasze instytucje kształcące ludzi są na bardzo wysokim poziomie. Natomiast nie potrafimy tego przekuć na innowacje, na nowe technologie, żeby z tych nowych technologii i innowacji czerpać zyski po to, żeby znowu wróciły pieniądze do uniwersytetów, do politechnik, żeby kształcić nowych ludzi i produkować nową wiedzę. Bo tak to jest, że wydaje się pieniądze na zdobycie wiedzy, a wiedza przekuta w innowacje i nowe technologie zwraca te pieniądze, zresztą z naddatkiem, z tego, że Amerykanie, Japończycy. Dla nas jest to trudne w Europie, szczególnie w Polsce, dlatego między innymi, że nie mamy tak w pełni wolnorynkowej gospodarki. Wiele gospodarczych instytucji czeka na zasiłek państwa. To jest ta słynna pomoc publiczna. Również w Polsce jest wiele instytucji, które na nią liczą. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli tak jest, to nie ma powodu, żeby być innowacyjnym, żeby być nowoczesnym, żeby sprzedawać taniej, lepiej, nowocześniej, no bo państwo pomoże i wyciągnie z biedy. To jest ta podstawowa zasada. Musimy zawsze o tym pamiętać. Ja nie twierdzę, że nie ma takich przypadków, gdzie państwo powinno pomóc, wesprzeć przez jakiś okres. To prawda, ale to powinno być bardzo ograniczone i to zawsze psuje rynek. Pamiętajmy o tym. Jeśli jest naprawdę otwarty, konkurencyjny rynek, to każdy chce być na nim nowoczesny. A jak jest nowoczesny, to sięga po nowe rozwiązania. po rezultaty prac naukowych, po jakieś innowacje, pomysły i wtedy gospodarka staje się innowacyjna. Mówimy gospodarka oparta na wiedzy. Po to jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii, bo tak się teraz nazywa.
Ale czy to nie jest jakieś połowiczne rozwiązanie? Bo były inne koncepcje na początku. Miało być to coś w rodzaju amerykańskiego Instytutu Massachusetts of Technology i troszkę jak gdyby to się rozmyło przez to, że prawdopodobnie zabrakło pieniędzy. Czy to, co w tym momencie będziemy mieli, czy sądzi pan, że to spełni pokładane nadzieje?
Dobrze, że pan redaktor o to pyta. Nigdy nie było pomysłu, żeby powtórzyć ten amerykański instytut, który powstał wiele dziesiątków lat temu, bo zmieniała się sytuacja. Świat jest zupełnie gdzie indziej niż ten amerykański instytut zaczynał. I muszę powiedzieć, że od początku była mowa o tym, że to będzie instytut w postaci sieci. To nie będzie nowy, wielki budynek, tak jak to jest właśnie w Massachusetts Institute of Technology. Tam są wielkie hektary ziemi zajęte przez instytut. I słusznie. To jest dobre. Tak kiedyś budowano instytuty. Teraz ma być sieciowy instytut, który będzie łączył w gruncie rzeczy internetowo wiele najlepszych ośrodków, które będą prowadziły wspólne badania, będą wymieniały ludzi, będą przepływały pomiędzy nimi środki finansowe, tam gdzie bardziej będzie potrzeba, złożą te najlepsze placówki naukowe, swoją wiedzę razem, to jest tak zwana europejska wartość dodana. Okazuje się, że jak kilka krajów, kilka uniwersytetów czy politechnik z różnych krajów europejskich prowadzi badania, to wyniki są lepsze, dlatego że każdy coś innego wie. Dodaje do tej wiedzy, którą mają inni. To jest taka synergia, dodawanie wiedzy. I to powoduje, że ta wiedza w sumie rośnie w dwójnasób, w trójnasób i osiągamy nadzwyczajne wyniki. Więc tak to będzie działać, sieciowo.
A jakie to będzie miało przełożenie na wdrożenie?
No, będzie miało przede wszystkim takie, że tymi elementami sieci to będą także instytucje biznesowe. Będą wielkie koncerny, będą ci, którzy u siebie potrzebują nowych innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. To jest zresztą podstawa. Cały instytut technologiczny, ten europejski, ma być zbudowany w oparciu o takie właśnie centra, które będą zlokalizowane i będą obejmowały przede wszystkim ośrodki biznesowe, wielkie przedsiębiorstwa, wielkie koncerny, które będą finansowały badania naukowe, ale równocześnie będą od razu wdrażały wyniki tych badań, bo my chcemy z tego czerpać pieniądze i natychmiast mieć część pieniędzy z powrotem na nowe badania, nową wiedzę, którą znowu zamienimy na innowacje i nowe technologie. I tak w kółko. I to jest główny napęd gospodarki. Dzisiaj najlepsze gospodarki świata tak się rozwijają. Proszę pamiętać, że Chińczycy, którzy nie inwestowali w naukę 10 lat temu prawie nic, dzisiaj inwestują 1,5 PKB. A więc grubo więcej niż Polska, właściwie dzisiaj więcej niż Unia Europejska, a więc to jest niezwykły wynik.
No i teraz ostatnie pytanie, szansa Wrocławia.
Wrocław zgłosił się bardzo wcześnie, chyba pierwsze miasto Unii Europejskiej, bo pamiętam, że już po paru miesiącach zapraszałem przedstawicieli Wrocławia, Politechniki Wrocławskiej, Nauki Wrocławskiej do pana przewodniczącego Barroso, który rzucił tą ideę i do końca, do dzisiaj jest jej wielkim zwolennikiem, to jest przewodniczący Komisji Europejskiej. I dzięki temu Wrocław istnieje bardzo wysokie w tej hierarchii miast starających się o Europejski Instytut Technologiczny. I dużo się mówi, jakie są silne, mocne punkty Wrocławia, a ja powiem o jednym, który jest mało widoczny, a ja go powtarzam i on bardzo dobrze się sprawdza. Ludzie twierdzą, tak, to musi być Wrocław, bo Wrocław leży w fantastycznym, doskonałym miejscu Unii Europejskiej. To właśnie tam przewiduje się, że będzie środek ciężkości takiego obszaru największego rozwoju w Unii Europejskiej przez najbliższe 10-15 lat, bo to jest od południowej Szwecji po Słowenię mniej więcej i od byłego NRD aż po wschodnie granice Polski. I środkiem ciężkości tego obszaru jest miasto Wrocław, Opole, coś takiego. A więc bardzo ważny punkt. Więc to jest wiele argumentów na to, że w tym regionie, w tym miejscu powinien być zlokalizowany nowy instytut, nowa instytucja Unii Europejskiej, dlatego że badania naukowe, innowacyjna gospodarka, gospodarka oparta na wiedzy, mają również ogromne znaczenie integracyjne.
Uniwersytety, które wejdą w skład wspólnot, będą mogły opatrywać znakiem instytutu dyplomy i uprawnienia udzielane studentom. Budżet na pierwsze 6 lat przewiduje kwotę blisko 2,5 miliarda euro. W czerwcu zapadnie decyzja, które z europejskich miast będzie siedzibą Rady Instytutu. oprócz Wrocławia starania czynią Budapeszt, Monachium i Wiedeń.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Petit Palais, czyli Muzeum Sztuk Pięknych Miasta Paryża, zaprasza na wielką wystawę dorobku Francisco Goyi jako rytownika. Skupia ono właściwie pełny dorobek artysty w tej dziedzinie, opierając się głównie na dwóch kolekcjach paryskich, które uzupełnia kilkadziesiąt dzieł z gabinetu Rycin, Bibliotek Nacional i kilku innych wielkich bibliotek europejskich. Jedna z tych kolekcji to zbiory braci Dutuy, normandzkich przemysłowców i amatorów sztuki z końca XIX wieku, ofiarowane Muzeum Petit Palais w 1902 roku. Druga zaś zebrana na początku XX wieku przez kreatora mody i mecenasa Jacques'a Doucet'a w ramach biblioteki jego imienia, wchodzi dzisiaj w skład zbiorów Państwowego Instytutu Historii Sztuki. Wystawa jest, co się zowie, wyczerpująca. Zaczynamy od wzorów, z jakich czerpał młody Francisco, czyli serii rycin Rembrandta i przede wszystkim Tiepola. Wiadomo, że posiadał w swojej pracowni jedne i drugie, a ich wpływ na ryciny Goyi, nawet późniejsze, jest ewidentny. Następnie oglądamy słynne serie rycin Kaprysy, Okropności Wojny, Tauromachia i Disparates, czyli szaleństwa, dawniej zwane przysłowiami. Po drodze zatrzymujemy się przy zestawach, na które składają się rysunki, płyty grawerskie i kolejne stany danej ryciny. Jest to za każdym razem kapitalna lekcja technik graficznych. Goya, jak wiadomo, zaczął od akwaforty, ale wkrótce zaczął uzupełniać ją akwatintą, suchą igłą, rylcem. Ponadto był absolutnym mistrzem w wykorzystaniu bieli papieru dla skontrastowania światła i ciemniejszych partii swoich rycin. Na starość zaś Goya zapalił się do świeżo odkrytej techniki litografii. Przy jej pomocy wykonał m.in. ryciny z serii Tauromachia, ale kopiował też własne wcześniejsze kompozycje, jak choćby, i to ze szczególnym powodzeniem, Sen rozumu budzi upiory. Dodajmy też, że na wystawie znalazły się dwa kompletne albumy kaprysów oprawione za życie artysty. Jeden należał do wszechwładnego ministra Manuela Godoya, drugi ofiarowany był zapewne przez Goyę komuś bliskiemu. Albumy te, podobnie jak część luźnych rycin z tej serii, które znalazły się w paryskich kolekcjach, przeszły przez ręce barona Vivant Denona, twórcy Muzeum Louvru, który towarzyszył okupacyjnym wojskom napoleońskim w Madrycie. Przyczyniło się to zresztą dwalnie do popularyzacji dzieła Goyi we Francji, o czym traktują dalsze części wystawy. Prezentacji tych kolejnych cykli rycin towarzyszą na planszach dobrze zredagowane teksty sytuujące ich tematykę w biografii Goyi i historii Hiszpanii przełomu XVIII i XIX wieku. Podkreśla się w nich indywidualne, nowatorskie podejście Goyi do podejmowanych tematów, krytyki społeczno-obyczajowej w kaprysach, uniwersalności zła i przemocy w okropnościach wojny, no i oczywiście owoców nieokiełznanej wyobraźni w Disparates. Końcowe partie wystawy dotyczą rozpowszechnienia dorobku graficznego Goyi w XIX wieku i jego wpływu na artystów francuskich, a także pisarzy, bo pisał o nim z zachwytem choćby Baudelaire. Kaprysy Goyi znane były romantykom szukającym inspiracji zarówno w malowniczości, jak i fantastyce. Kopiowano je więc bez zahamowań. Delacroix ściągał z Goyi poszczególne fragmenty czy ujęcia postaci, na przykład w rycinach do Fausta. W następnym pokoleniu jednym z wielbicieli i naśladowców Goyi był Edouard Manet, czego dowodem powszechnie znane rozstrzelanie Maksymiliana, wzorowane na rozstrzelaniu madryckich powstańców. A w czasie wojny francusko-pruskiej Okropności wojny stały się wzorem dla ilustracji bieżących wydarzeń. Wreszcie ryciny Goyi zyskały ogromne powodzenie w pokoleniu symbolistów na czele z Odilonem Rodon.
RFI, la radio du monde.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Biedne lwice i lwa wozili w wielkim samochodzie klatce po ogromnych przestrzeniach parkingowych centrum handlowego w jednej z podparyskich miejscowości. Lwice nawet nie wyły, tak jak potem na cyrkowej arenie, gdy nie chciały skakać przez płonące obręcze. Ryk goryla skutecznie nie pozwala spać mieszkańcom pachnących dobrobytem kamienic przy alei na skraju lasku Vincennes. Goryl nie mieszka w pobliskim zoo, bo tam z powodu braków finansowych większość zwierząt została z klatek zabrana. Pozostawia wystawiono kartki z napisami w rodzaju: to jest klatka niedźwiedzia polarnego, przepraszamy, z powodu braku pieniędzy niedźwiedzia przeniesiono w inne miejsce. Miejmy nadzieję, że nie do puszki. Obok podobnej treści informują o losie misiów z innych zakątków świata, słoni, tygrysów i lwów. Tylko żyraf jest pod dostatkiem. No i jeden biały wilk wlazł na pniak i wyje. Zatem goryl nie mieszka w zoo, lecz niedaleko. Nie jest żywy, a za to ryczy tak, że ludziom obrazki ze ścian spadają. A wszystko to za sprawą lunaparku. Jednym słowem, cyrk i wesołe miasteczko. Cyrk był tak biedniutki, że klaun musiał zamienić się w pana z ekipy rozstawiającej klatki, a treser na szczęście nie musiał udawać lwa, ale za to w wolnej chwili brał się za konferansjerkę. Pani od woltyżerki dzielnie grała na puzonie, hałas był ogromny i wszyscy się świetnie bawili, szczególnie ci tatusiowie, których klaun wyciągnął z widowni i zrobił ich w konia. Nie rżeli, ale publika jakże, a i owszem, cieszyła się wielce. Słodko mdlący zapach cukrowej waty mieszał się z ostrym zapachem lwic. Wielbłądy i dromadery zachwycały spokojem, tak jak i śpiące w tym całym hałasie zatopione w głębiny swego wózeczka dziecko jednej z dwóch div występujących na arenie. W białych garniturkach z czerwonymi lampasami na spodniach i z saksofonami przy wargach. Wcześniej były bez spodni, co miało uatrakcyjnić pokazy żonglera. Była jeszcze para krępych akrobatów. Wszystko jak za Pytlasińskiego. Mówię wam, cyrk przyjechał. Ale było w tym wiele ciepełka i aury magii jak u Felliniego, niemal La Strada. Takie rodzinne przedsięwzięcie, bo przecież nie powiem, że rodzinny cyrk, bo to już inaczej zabrzmi. Z kolei goryl występuje w Luna Parku już w lasku Vincennes. To wesołe miasteczko wzbudza kontrowersje i pewne obawy. O ile w cyrku ten i ów nie krył niepokoju, że jeden taki pan wyszedł z tunelu, którym lwice miały wypaść na arenę i nie zamknął za sobą drzwi, o tyle w przypadku Luna Parku chodzi o inne sprawy, chociaż teraz związane z bezpieczeństwem. Ubiegłego lata w czasie podobnej imprezy zginęły dwie osoby, które wypadły z boostera, czyli z ławki wyrzucanej w górę z przyspieszeniem samolotu odrzutowego, która następnie spada z prędkością windy pośpiesznej w drapaczu chmur. To wszystko ma sprawić, że raz żołądek obija się o mózg, aby za chwilę znaleźć się w piętach. Co już, jak sam opis mówi i sugeruje, jest warunkiem absolutnie niezbędnym do przeżycia chwil ekstazy. Świadczyć o tym mają okrzyki wydawane przez osoby w tym uczestniczące. Te wszystkie dolnożołądkowe ochy i jachy, piskliwe wrzaski i uchy na dodatek. Nóżki latają wyżej niż w kankanie, bo ponad 50 metrów powietrza. Może i warto napomknąć, że to wszystko dzieje się przy szybkości prawie 100 km na godzinę. Nie ma się tutaj wdawać w analizę psychologiczną ludzkiej potrzeby doświadczenia tego typu ekscytujących przeżyć. Jeden z uczestników przyznaje, że trzeba być masochistą. Zapachniało oddziałem psychiatrycznym, siarką i markizem de Sade, który za swoje wszystkie bezeceństwa odsiadywał wyrok nie tak daleko znów, bo w fortecy zamku Vincennes. Luna Park Vincennes, który ma aż 300 atrakcji, co roku odwiedza 5 milionów gości, połowa mieszkańców Paryża i regionu stołecznego. Goryl ma prawo za tym ryczeć. W sierpniu ubiegłego roku w wesołym miasteczku na północ od Paryża urwały się dwa fotele i spadli i zabili się ojciec i syn. Senat w grudniu 2007 zaproponował, aby kontrolę urządzeń przeprowadzono co rok, bo w tej chwili obowiązują co 3 lata, ale na razie nie widać dalszego ciągu inicjatywy Wyższej Izby Francuskiego Parlamentu. Posługując się słowami mistrza Rabelais, kwintesencją tego, co się stało, jest stwierdzenie jednego z szefów firmy obsługującej boostera, który powiedział: zerowe ryzyko nie istnieje, ale przecież ten sprzęt kosztuje 1 000 000 euro. Liza Minnelli w niezapomnianym kabarecie śpiewała Money makes the world go round i trudno się nie zgodzić z tym, że szalonymi boosterami nie tylko w tym Luna Parku kręci pieniądz. Swój punkt widzenia ma 15-letnia Sofiane z tak zwanych społecznie trudnych paryskich przedmieść, która powiada, że 8 euro to cena biletu za jedną przejażdżkę tym żołądkowym wstrząsaczem, to za drogo, aby umierać. Ludzie kochają takie imprezy od wieków. Tak było w Paryżu czasu Villona, chociaż Bronisław Geremek w swojej książce o stolicy Francji tej epoki pisze raczej o świętach związanych z obecnością monarchów i ich wjazdem do Paryża. We wspaniałej monografii o świętach ludowych we Francji, Luksemburgu, Szwajcarii i Belgii wspomniane są święta religijne, karnawały czy święta ludyczne, jak święto olbrzymów na północy Francji, ze szczególną pompą obchodzone w Dunkierce. W tak dziwnej Francji Ronan Dantec i James Veillard wspominają o licznych świętach ludowych, których korzenie sięgają już nie tylko średniowiecza, ale i czasów pogańskich. Jedne z nich były rodzajem wentyla, przez które uchodziło społeczne napięcie. Jak obchodzony w Jurze w ostatnią niedzielę marca lub pierwszą niedzielę kwietnia festyn świętego Kloda, kiedy to uczestników ogarniało szaleństwo powoli udzielające się tłumom gapiów przyglądającym się wirującemu na ulicy korowodowi ubranych w białe fartuchy i paradne czapki mężczyzn. Jedni trzymali miotły, inni przystroili twarze nosami o rozmiarach, których nie powstydziłby się bałwan z prawdziwego zdarzenia. W średniowieczu pochody przybierały jeszcze bardziej drastyczne formy, kiedy to profanu przejmowało wyrwało na kilka godzin berło z ręki sakrum. Lunaparki zyskały wielką popularność w chwili upowszechnienia elektryczności. To był milowy krok, który pozwolił wędrownym artystom na nabranie powietrza w płuca i wypłynięcie na szerokie wody. W roku 1900 wielkim powodzeniem w Paryżu cieszyła się sabałcka karuzela, na której jeżdżono nie na konikach ani krzesełkach, ale na pniach drzewa. W tym samym roku nad Sekwaną gościł cieszący się również wielkim powodzeniem występ trupy pułkownika Cody'ego, czyli Buffalo Billa, dzięki któremu w 2 lata później pod wieżą Eiffla odbyła się parada Indian i zachęconych obecnością tej niezwykłej kawalerii także kozaków. Le Petit Parisien z 1903 roku przynosi na pierwszej stronie o występach cyklistów w ruchomej beczce. Le Petit Journal z późniejszego o rok wydania przynosi mrożącą krew w żyłach wiadomość o tym, jak lwica rzuciła się w klatce na pogromcę i srodze go poturbowała. No i tak od lwicy zaczęliśmy, na lwicy kończymy. I nie ma się co dziwić, że ktoś w naszym podmiejskim cyrku bał się, że drzwi do klatki pozostawiono otwarte.
RFI, la radio du monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczyńska.
Simone Veil od lat jest najpopularniejszą kobietą wśród francuskich polityków. Bardzo mało osób miało tyle różnych doświadczeń, co ona. Była sędzią, ministrem, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, członkiem Rady Konstytucyjnej oraz wielu oficjalnych komisji. Na początku swej życiowej drogi zaznała tragizmu obozu koncentracyjnego w Auschwitz, dokąd została wywieziona wraz z matką i siostrą. Miała wtedy 16 lat i tam w dużej mierze uformowało się jej widzenie świata i innych ludzi. Dzisiaj ma lat 80 i zgodnie z przyrzeczeniem danym współwięźniarkom z obozu nie przestaje świadczyć o tym, czym była wojna i deportacje Żydów. W wydawnictwie Stock ukazała się jej autobiografia Une vie, jedno życie. Zbiór wspomnień, refleksji, opinii, przestróg. Książka ta jest portretem kobiety o bardzo silnym charakterze, wykutym w najstraszliwszych doświadczeniach, jakich dane było zaznać człowiekowi. Kobiety niezależnej, przywiązanej do wolności, wartości moralnych i republikańskich, która zawsze umiała się oprzeć konformizmom i politycznej poprawności. W pierwszym odruchu zawsze mówię nie, pisze Simone Veil. Zaczynam od sprzeciwu, nie dlatego, by komuś zaszkodzić, lecz dlatego, że w moim głębokim przekonaniu nic nie jest proste i naturalne. Nie przyjmuję niczego na wiarę i zawsze biorę pod uwagę ewentualność, że rzeczy potoczą się zupełnie inaczej, niż by się to mogło wydawać. Ta niesłychana ostrożność to oczywiście nauka wyciągnięta z tragicznej przeszłości i dzieciństwa złamanego w drodze do Auschwitz, a także reakcja nabyta jeszcze wcześniej w relacjach z rygorystycznym ojcem, któremu podporządkowane były wszystkie domowe sprawy i przed którym należało bronić ukochanej matki, ofiary tego, co dziś nazywa się maczyzmem. Naturalna wnikliwość i umiejętność szybkiego wyciągania wniosków sprawiły, że Simone Veil jako pierwsza w rodzinie przeczuła, do czego prowadzić będzie wojna. Już pierwsze niemieckie przypisy antyżydowskie wzbudziły w niej niepokój i ogromną podejrzliwość. Instynkt niestety jej nie zawiódł. Pozwolił jednak równocześnie wypracować w sobie siłę potrzebną do przetrwania barbarzyństwa Auschwitz, Marszu Śmierci w 1945 roku do Bergen-Belsen i powrotu do Francji bez matki Iwon zmarłej w obozie i bez ojca oraz brata, którzy zamordowani zostali w 1944 roku prawdopodobnie gdzieś na Litwie. Na fundamencie doświadczenia Shoah Simone Weil zbudowała swą życiową filozofię radykalne odrzucenie jakichkolwiek iluzji, ale także pesymizmu, który nazywa masochizmem intelektualistów. Jest także przeciwniczką koncepcji banalnego zła Hanny Arendt, która jej zdaniem topi nazistowską odpowiedzialność za Holokaust w odpowiedzialności bezosobowej. Mówić, że wszyscy byli winni, zauważa Simone Weil, to tak jak powiedzieć, że nikt nie jest winny. Oznacza to także, że zapominamy o sprawiedliwych, którzy dla ratowania Żydów ryzykowali życiem i którzy udowodnili tym samym, że banalność zła nie istnieje. Simone Weil ze sprawiedliwymi zetknęła się osobiście we francuskiej rodzinie, która opiekowała się nią w Nicei tuż przed aresztowaniem, w obozie Auschwitz, gdzie zauważyła ją kapo, była prostytutka, która całkowicie bezinteresownie przeniosła ją, jej matkę oraz siostrę do pobliskiego obozu, gdzie szanse na przeżycie były większe. W tym kontekście Simone Weil relatywizuje także ocenę francuskiego reżimu Vichy, podkreślając, że w innych okupowanych krajach, na przykład w Holandii i Szwecji, eksterminacja objęła 80-90% ludności żydowskiej. We Francji 1/4. Z 75 tysięcy francuskich Żydów wywiezionych do obozów, 25 tysięcy powróciło po wojnie do domów. Wielu Francuzów ukrywało Żydów albo chroniło tych, którzy ich ukrywali, przypomina pani Weil. Nie można o tym nie wiedzieć. Nawet w chwili wielkiej łapanki do Veldiv komisariatom udało się ostrzec sporą liczbę ludzi i 10 tysięcy osób zostało dzięki temu uratowanych. Weil żyje dzisiaj bez złudzeń, ale podobnie jak wielu tych, którym udało się przeżyć Holokaust, z uczuciem, że każda minuta życia jest podarowana, że dobra materialne i bogactwo nie mają żadnego znaczenia. Uczulona na wszystko, co tworzy sytuacje, w których człowiek jest upokorzony i poniżany, z wielką pasją wspomina swą działalność na rzecz więźniów, gdy pracowała w administracji penitencjarnej jako sędzia. Wyjaśnia także, dlaczego nigdy nie zapisała się do żadnej partii, choć powszechnie znane jest jej zaangażowanie polityczne. Jest na to zbyt niezależna, nie cierpi jakiejkolwiek formy poufałości i woli w każdej sytuacji trzymać dystans. Mimo przeżyć wojennych była jedną z pierwszych osób, które po 1945 roku opowiedziały się za porozumieniem z Niemcami i za budowaniem wspólnej Europy. Inną jej batalią był feminizm. Dzięki niej we Francji zalegalizowana została aborcja. Była za to obrażana i opluwana. Nie załamała się jednak, jak sama mówi, stała się jeszcze bardziej zajadła w obronie praw kobiet. Mimo równouprawnienia, stwierdza w swej autobiografii, bardzo mało kobiet zasiada w parlamencie. Żadna kobieta nie stoi na czele licznych parlamentarnych komisji. Nie ma też kobiety wicemarszałka. Oznacza to, że prawo tworzone jest ciągle przez mężczyzn. Kobiety są też gorzej płacone, częściej padają ofiarą bezrobocia i niesprawiedliwości. Pani Weil nie ma żadnego pobłażania dla pochlebców, pretensjonalnych i aroganckich głupców, czy też chamskich macho, których spotkała w swym życiu. Nie ma wyrozumiałości także dla polityków, z którymi się zetknęła lub z którymi współpracowała. François Mitterrand w swojej autobiografii poświęca mu bardzo mało miejsca, na tyle jednak dużo, by wyrazić powątpiewanie, że mógł nie wiedzieć, tak jak utrzymywał, co działo się z Żydami w czasie II wojny światowej. Na większy podziw zasłużył sobie w jej oczach inny francuski prezydent, Valéry Giscard d'Estaing, inteligentny wizjoner, który szybko zrozumiał znaczenie projektu europejskiego. Największą jednak sympatię pani Weil czuje do Nicolas Sarkoziego. Szanuje go za pracowitość, kompetencje, wierność ideałom i przyjaciołom, dobry charakter. Nie znaczy to jednak, że popiera wszystkie jego inicjatywy. Z dezaprobatą wypowiada się o testach DNA wprowadzonych w celu badania powiązań rodzinnych kandydatów do imigracji. Nie podoba się jej także koncentracja władzy w Pałacu Elizejskim i zamazanie opozycji prawica-lewica. To niebezpieczne, twierdzi pani Weil. W demokracji musi istnieć realna możliwość alternatywy.
Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kumur.
Melodyjna fuzja tradycyjnej muzyki zachodniej Afryki z roots reggae i rytmicznym folkiem Refugee All Stars mają wszelkie atuty w ręku, by stać się odkryciem roku 2007. Ich pierwszy album Living Like a Refugee tchnie radością życia, nogi same rwą się do tańca. Muzycy z Refugee All Stars przeżyli piekło w ojczystym kraju Sierra Leone. Jak pisał krytyk z The New York Times, Stephen Holden, choćby to komuś pachniało stereotypem, prawda jest taka, że muzyka leczy i buduje wspólnotę. Dla członków grupy muzyka była drogą wybawienia. W obozie dla uchodźców z Sierra Leone w Gwinei w zachodniej Afryce. Wszyscy członkowie grupy mieszkali poprzednio w Freetown i lub jego sąsiedztwie, gdzie pracowali jako muzycy i skąd wyjechali w latach 90., kiedy jeszcze sytuacja nie była krytyczna. Pod koniec tego okresu Sierra Leone zamieniło się w krwawy teren wojny domowej. Rebelianci przypuścili atak do stolicy. Mieszkańcy zaczęli masowo opuszczać miasto, udając się na wygnanie do sąsiednich krajów. W obozie dla uchodźców Kalia Camp obecny lider grupy Ruben M. Koroma skontaktował się z Francisem Langbą i Abdulem Rahimem Kamarą, których znał z koncertów w Freetown. Nie zdążyli rozwinąć skrzydeł, obóz został zaatakowany przez armię gwinejską, która tropiła rebeliantów. Momentem decydującym było spotkanie w kolejnym obozie w Semba Kunia z amerykańskim dokumentalistą, bankerem White'em i Zakiem Milesem. Towarzyszył im kanadyjski piosenkarz i kompozytor Chris Velan. Do nich dołączyli Black Nature i Mohamed Bangura. Refugee All Stars zaczęli istnieć jako grupa.
Guatemala. pacami, pacami, kamamlal. Pacami, 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 kamamlal. Malma, 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 bate se giai. Malma, 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 bate se giai. Que me pa' wetanga, 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 vino. Wetanga, 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 kamaya que solo. Wetanga, 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 vino. Wetanga, 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 kamaya que solo. Quiero borro, man, como se que, lo vi. Quiero borro, man, como se que, lo vi. Anir, fogo, pasan, se perne, a todo que van. Anir, fogo, pasan, se perne, a todo que van. Lo mamblí, lo sopta. Malanza, lo manjeri, lo sopta. Malanza.
Filmowcy kręcili materiał towarzysząc członkom grupy w ich trzyletniej gehennie od roku 2002 do 2005. Album Living Like a Refugee, który jest muzycznym zapisem tego okresu, powstawał równolegle z filmem. Nagrania odbywały się w obozach i w studiu w Freetown. Wyprodukował go Chris Vellan. Krążek wydało we wrześniu 2006 roku wydawnictwo Anti Records, a rozprowadza go po Europie Epitaph Europe. Film zdobył 7 nagród na festiwalach w Miami i w Nashville, na festiwalu Human Rights Watch i innych. Teraz kolej na płytę. 17 autorskich kompozycji Reubena Koromy i Ashida Pierce'a opisuje horror wojny. Opowiadają one o niesprawiedliwości, jakiej zaznają ofiary. Mówią o rodzinie, o życiu, o sprawach codziennych, ale i o potędze ludzkiego ducha. Porywająca, pełna energii muzyka Refugee All Stars ożywia w nas najlepsze struny.
I to już
wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.